Jest takie słynne powiedzenie, prawdopodobnie pochodzące od świętego Ludwika Grignon de Montfort, czciciela Matki Bożej, które po łacinie brzmi De Mariam nunquam satis. O Maryi nigdy dosyć mówienia. Parafrazując te słowa, można by powiedzieć De oratione nunquam satis. Nigdy dość o modlitwie mówienia. Potwierdza to fakt, że od czasów apostolskich aż do naszych wciąż pojawia się to wołanie: Panie, naucz nas się modlić. Że jednym z najbardziej frapujących zagadnień w zakresie duchowości czy teologii życia duchowego jest właśnie modlitwa. Pytanie, jak się modlić, aby modlić się dobrze i w jaki sposób spełnić postulat modlitwy nieustannej, postulat, jaki zgłasza Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Na tę prośbę, Panie, naucz nas się modlić, Pan Jezus odpowiada przede wszystkim własnym przykładem nieustannej modlitwy. Modlitwy, na którą poświęca czas nie tylko w ciągu dnia, podczas różnych aktywności związanych z publiczną działalnością, nauczaniem czy uzdrawianiem, wyrzucaniem złych duchów, ale poświęca także czas nocny i wczesnoporanny. Jezus modli się w kluczowych momentach, takich jak na przykład wybór apostołów, czy rozstrzygający moment dzieła zbawczego, jakim jest jego męka. Modli się niezwykle intensywnie, na przykład w Ogrodzie Oliwnym, do tego stopnia, że aż gęste krople krwi jak pot padały na ziemię. Modlił się całym swoim ciałem, całym swoim zaangażowaniem, z tak wielką intensywnością przeżyć, że powodowało to skutki somatyczne. Jezus także odpowiada na tę prośbę uczniów konkretnymi pouczeniami odnośnie do tego, jak się modlić. Uczy ich przede wszystkim modlitwy Ojcze Nasz, która jest nie tylko konkretnym tekstem do powtarzania, ale schematem, teologią tego, o co nam chodzi. Z teologią modlenia się. Ale nie dziś nie chcemy zajmować się modlitwą Ojcze Nasz, choć analiza tej modlitwy zarówno od strony egzegetycznej, jak i teologicznej jest niezwykle pouczająca dla sztuki modlitwy. Jezus także daje pouczenia odnośnie samej modlitwy. Jednym z takich pouczeń jest perykopa przewidziana na dzisiejszą niedzielę. Jezus mówi o konieczności wytrwania. Mówi o potrzebie wytrwałości w modlitwie. Jako przykład daje ową wdowę, która nie miała osobowości prawnej, nie mogła sama upominać się o sprawiedliwość w sądzie, takie były obyczaje, lecz mógł za nią zrobić to jakiś mężczyzna, dorosły syn, mąż, a w ich braku jedynie sędzia. I ten sędzia, jak słyszymy, choć Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył, to jednak nękany przez tą biedną kobietę w końcu decyduje się stanąć w jej obronie. I to jest obraz Boga, który poddaje się natarczywości, wytrwałości naszej modlitwy. Czy może być inna modlitwa niż wytrwała? Otóż wytrwałość modlitwy, do jakiej zachęca Pan Jezus, wynika z samej jej natury, z samej jej istoty. Niestety bardzo często wypaczanej istoty modlitwy. Modlitwa bowiem traktowana jest na ogół jako element ascetyczny, jako rodzaj ćwiczenia ascetycznego. Kiedy właśnie kładzie się akcent na czas modlitwy, na jej poprawność taką zwłaszcza estetyczną, na dobór słów, dobór gestów, dobór postaw, miejsc, okoliczności i tak dalej. A więc rzeczy, które są ważne, ale są mimo wszystko wtórne w stosunku do tego, czym modlitwa z istoty jest. Mówi się o modlitwie tak, jakby była właśnie jedną z praktyk ascetycznych. Tymczasem przypomnijmy za świętym Franciszkiem Salezym, doktorem Kościoła, to, co zawarł w swoim dziele Filotea zaraz na początku, mówiąc, że życie duchowe to takie trzy filary, czy opiera się ono na trzech filarach. To jest życie sakramentalne, życie modlitwy i asceza apostolska. Modlitwa należy do samej istoty życia duchowego, a nie tylko jest jednym z elementów ascetycznych. Czasem można by powiedzieć, że życie duchowe, jego jakość wyraża się właśnie w tym, jak się modlimy. Jak się modlisz, tak żyjesz życiem duchowym. Potocznie mówi się, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. To potoczne określenie modlitwy niestety zaciemnia jej istotę. No bo skoro to jest rozmowa, a więc mówienie i słuchanie, no to rozmowa opiera się na słowach. A zatem w modlitwie staramy się o słowa. I często jest to nadmiar słów, nadmiar form, nadmiar gestów. Tymczasem Pan Jezus powiedział: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. A zatem modlitwa to nie gesty czy pobożne postawy, głowa przechylona w prawo czy w lewo, czy w dół, co czasem się zdarza przy drzemce. Takie właśnie wtórne elementy modlitwy piętnował sam Pan Jezus, wytykając faryzeuszom: wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom podobać, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów, które zakładali na modlitwę. Dla nich to było najważniejsze. A jakie wnętrze? Otóż modlitwa to przede wszystkim funkcja wiary. Święty Prosper z Akwitanii powiada: lex orandi, lex credendi. Tak jak się modlisz, tak wierzysz. I odwrotnie, jak wierzysz, tak się modlisz. Przypomina o tym katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1124. Jeżeli więc modlitwa jest funkcją wiary, wiara się wypowiada poprzez modlitwę i modlitwa żywi się wiarą, to w istocie jest ona przylgnięciem do Boga. Istotą modlitwy jest wiara, nadzieja, miłość. Nie gesty, nie słowa, nie okoliczności, nie konkretne intencje, cele, ale wiara, nadzieja, miłość. To jest istotny trzon każdej modlitwy. Wobec tego modlitwa wyraża się w obecności. Nie tyle ważne, co i jak mówię do Boga, ale ważne jest to, że jestem. Że jestem, że siebie, że swój czas Jemu oddaję. Temu, który jest oblubieńcem mojej duszy. Tak jest w relacjach międzyludzkich. Jeśli ludzie się naprawdę kochają, to nie wystarczą im tylko piękne słowa, czułe SMS-y, dawniej pisano listy, teraz po SMS-ach i mailach już nic nie zostanie, więc cywilizacja zubożeje, ale może i dobrze, bo będzie mniej tych słów. Nie wystarczy im tylko samo deklarowanie. Oni chcą być ze sobą. I kiedy są ze sobą, to często nic nie mówią. A jeżeli mówią, to tylko po to, aby pomóc sobie w uświadomieniu, że jesteś dla mnie i ja jestem dla ciebie. I tak jest w modlitwie. Słowa na modlitwie mają tylko pomóc nam w utrzymaniu świadomości, że On jest, bo jest, jest tym, który jest, i ja jestem w tej mojej czasoprzestrzeni, w tym moim przemijającym życiu. To boskie jest i moje jest spotykają się w tej przestrzeni, którą nazywamy modlitwą. I to jest jej istota. Dlatego mistycy są mistrzami modlitwy. Oni po prostu doświadczają obecności Boga i trwają przy Nim. Przed Nim i przy Nim. Trwają w Nim. Cokolwiek robią, gdziekolwiek się poruszają, są cały czas zanurzeni w Bogu. Tak jak zakochana kobieta, która nawet piorąc, sprzątając czy robiąc jakiekolwiek domowe prace, myślami i sercem jest przy kochanym mężczyźnie i nie potrafi inaczej. Dialoguje z nim bez słów. Taka jest modlitwa. Tak przeżywają swoje zjednoczenie z Bogiem mistycy. Mistycy to nie ludzie, którzy chodzą po suficie. To nie ludzie, którzy dokonują jakichś nadzwyczajnych czynów, gestów. To są fałszywe obrazy mistyka. Mistycy to artyści modlitwy. Modlitwy, która jest patrzeniem, miłowaniem. Modlitwy, która jest po prostu obecnością. Mistycy nie wyżywają się w słowach i formach. Wprost przeciwnie. Ale wygrzewają się w blasku boskiego ognia. Są jak wibrujący instrument, który rezonuje muzykę odwiecznego dialogu osób Przenajświętszej Trójcy, bowiem sprawcą właściwej modlitwy jest Duch Święty. Jak pisze święty Paweł, on przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Modlitwy nie można sprowadzać do słów. I powiedziałbym więcej. Ktoś, kto by modlitwę sprowadzał tylko do obfitości słów, oznaczałoby, że nie otworzył się jeszcze w pełni na Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić. Jest paradoks pewien, że środowiska, które mienią się środowiskami odnowy w Duchu Świętym, grzeszą nadmiarem pustych słów i form i gestów. Sprzeciwiając się Duchowi Świętemu, który przede wszystkim działa w sercu człowieka. Od mistyków uczmy się charyzmatycznej modlitwy. Nie od charyzmatyków, którzy bardziej siebie eksponują w tych modlitwach, niż Ducha Świętego. Czasem można mieć wiele wątpliwości, czy w tych charyzmatycznych modlitwach jest więcej egoizmu, czy pokory płynącej od Ducha Świętego. Właściwa modlitwa nie powinna też być jedynie interesowna, powiedzielibyśmy intencjonalna, podejmowana tylko w celu załatwienia jakiejś sprawy, prośby. Mam jakąś sprawę do załatwienia z Panem Bogiem, z Nim się spotykam. Modlitwa jest po prostu trwaniem, jest obecnością. Tak jak zakochani spotykają się, dzwonią do siebie, rozmawiają, nie dlatego, że mają sprawę do załatwienia, ale po prostu by się ucieszyć sobą, ucieszyć się swoją obecnością. Bóg wie, czego nam potrzeba. Nie musimy Panu Bogu perswadować wszystkiego. A jeżeli w modlitwie prośby mówimy o naszych potrzebach, to jest to nam potrzebne, abyśmy zrozumieli, co jest tak naprawdę ważne w naszym życiu. Abyśmy werbalizując niejako na modlitwie nasze potrzeby, lepiej zobaczyli, jaka jest właściwa hierarchia i porządek spraw. Jeżeli, jak powiedzieliśmy, modlitwa jest funkcją miłowania Boga, a przy tym funkcją miłowania bliźniego i samego siebie, jeżeli jest obecnością, jest trwaniem, to rzecz oczywista, że taka modlitwa wymaga wytrwałości. Ona musi być z natury wytrwała. Jeżeli jestem z kimś, jestem dla kogoś, to nie jestem przez chwilę, to jestem na zawsze. Z istoty swej więc modlitwa powinna być wytrwała. Nie może się ona i nie chce się ona sprowadzać do chwilowego aktu, do załatwienia sprawy, ale jest przylgnięciem, jest zanurzeniem się w Bogu, który jest miłością. On jest. A zatem modlić się dobrze, to zanurzyć się w to Jego jest, to odpowiadać na Jego wiecznotrwałą obecność swoją obecnością. Tak naprawdę my się będziemy modlić doskonale dopiero w niebie, kiedy będziemy zanurzeni w Bogu. Tu na ziemi ciągle tylko staramy się dążyć do tego ideału. Przykład wytrwałości modlitwy, czy wytrwałości w modlitwie, o jakiej mówi dzisiejsza Ewangelia, ma także swoje skutki społeczno-eklezjalne. Wsłuchajmy się w Księgę Wyjścia. Tam stary Mojżesz w obliczu walki z Amalekitami Izraelitów nie widzi szansy zwycięstwa. Wojsko izraelskie jest za słabe wobec niezwykle licznego i potężnego i dzikiego ludu Amalekitów. I cóż pozostaje? Prosić Boga, modlić się, powierzyć Bogu całą tę sprawę. Wychodzi na górę i zapewnia, że będzie modlił się aż do zwycięstwa, zakładając z góry prawie pewność, że to Bóg zwycięży. I dlatego wznosi ręce w akcie modlitwy, ale jest starym człowiekiem. Jego ręce opadają i kiedy opadają, przewagę bierze Amalekita. I w tej sytuacji dwaj kapłani, Aaron i Hur, Aaron jest jego bratem, podpierają jego ręce, nawet podstawiają kamienie, bo już sami pewnie już zmęczyli się podpieraniem tych rąk, więc kamieniami podpierają jego ręce. I tak Mojżesz trwa aż do zmierzchu, aż do ostatecznego zwycięstwa. To piękny obraz modlitwy wstawienniczej. To właśnie my, to właśnie środowiska osób konsekrowanych mamy być takimi wspomożycielami, takim Aaronem i Hurem, czy bodaj nawet tymi kamieniami, które podpierają ręce przewodników ludu, ludu Bożego, który stale toczy walkę ze złem na tej ziemi. Jeżeli ma dojść do zwycięstwa sprawy Bożej, jeżeli ma dojść do zbudowania Królestwa Bożego na ziemi, to właśnie potrzeba tych, którzy będą wspierać ręce przewodników ludu. Swoją modlitwą, swoją ofiarą, swoim zawierzeniem i swoim owym zanurzeniem w obecności Boga, aby Bóg w nas i przez nas mógł działać.